Dzień dobry. Dziś w odcinku o tym, jak Zełenski podwyższa ceny ropy naftowej i benzyny, bo rozwala ruską infrastrukturę, latając dronami i nie wiemy, którędy lata. I drugie o panu Nawrockim, prezydencie, który poleciał do Dallas i opowiadał nie to, co potrzeba. A ja z kolei w dzisiejszym odcinku znowu nie pokazałem niczego, że tu święty Wojciech na przykład i można w moim sklepie go sobie znaleźć, a i ręcznika nie pokazałem, wszyscy won, i książki własne nie pokazałem, chociaż tak ładnie ustawiłem na mojej maszynie do pisania amerykańskiej Underwood, i nie pokazałem yerby i w ogóle...
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, program przedświąteczny. I jak na święta trzeba, ja jestem w Warszawie, a Wojciech Cejrowski, no właściwie nie wiem, ten strój to jest jakiś dziwny.
Proszę pana, jak kowboj na prairie chce się na elegancko ubrać, to tak właśnie jest ubrany jak ja. Ten najbardziej elegancki strój kowbojski, oni w garnitury nie idą, takich rzeczy nie lubią, więc założą czyste kowbojki, a nie od gnoju, takie świąteczne. Najczęściej one są z czegoś konkretnego, co z daleka widać, a nie z krowiego tyłka. Tylko to będzie tam z krokodyla, albo ze strusia, albo z węża. Ten z węża są najdroższe i najszybciej się psują. No i koszule takie się nosi. Proszę pana, to na święta założyłem taką. O. A pan wygląda pospolicie.
Pospolicie. No niech będzie, że pospolicie. No. Niech będzie, że pospolicie. Nie mam takiej ładnej kowbojskiej bluzy, ani żadnej bluzy tego rodzaju jak pan. No, po prostu zwykła koszula, tak bym określił swój strój.
No dobrze, i palmę pan ma, ale to jest palma Polska, proszę pana, Polska.
Proszę pana, a ja tu mam... To ja panu zaraz powiem. To jest palma polska, ale z wkładem egzotycznym, proszę pana. Składem wprost z Bliskiego Wschodu. Autentyczny
element. O, mięso z kozy.
Tak? Mięso z kozy. Mięso z kozy. Prawdziwa palma.
Szczere moje gratulacje, ale co tam za wsad jest z Bliskiego Wschodu, proszę pana, co tam jest? Laska trotylu, oni tym się posługują najczęściej.
Nie, pan ma skojarzenia, no, z palma taka, jak ze czasów Chrystusa Pana była, no, dokładnie taka złożona do polskiej palmy gałązka jedna, pan od razu o trotylu opowiada, no. To już naprawdę, tutaj... ja nie wybiję z pana tego stereotypu, no.
To u nas takie są liście palmowe prawdziwe, się do kościoła przynosi, ksiądz święci i potem się zabiera po jednym takim listku. Ja zabrałem 4, żeby było je bardziej widać. To są prawdziwe liście palmowe. Skąd przyszły? Chyba z Kalifornii, więc są socjalistyczne, no ale trudno. Przejdźmy do spraw polskich.
Przechodzimy, to znaczy bałtyckich, bo od tego chciałem zacząć, od sprawy bałtyckiej. Mianowicie informacje, które no, pojawiły się, ale jakoś tak nie widzę, żeby ona wywołała jakąś wielką debatę. Nowy sposób działania Ukrainy, to znaczy wysyłanie dronów przez państwa czy nad państwami bałtyckimi, które uderzają w rosyjskie porty bałtyckie. To jest Primorsk i Ustługa. To są dwa największe porty bałtyckie Rosji. Tam one przerabiają około wyczytałem, 33 milionów baryłek ropy rocznie. No i po uderzeniu przez te drony w oczywisty sposób ta produkcja, teraz trudno powiedzieć na jaką skalę, ale została mocno ograniczona. No mnie to uderza z dwóch powodów. Po pierwsze, że te ataki na porty rosyjskie, na porty, z których wysyła się ropę, no wydaje mi się być co najmniej sprzeczne z obecną polityką amerykańską, która polega na tym, żeby maksymalnie udrożnić sprzedaż ropy. No między innymi dlatego na przykład Amerykanie nie atakują tankowców irańskich i dlatego znieśli sankcje na rosyjską ropę, no właśnie po to, żeby powstrzymać błyskawiczny wzrost cen na
tak,
świecie.
Tak, ja to skrócę, proszę pana, żeby Polak nie płacił 15 zł za litr benzyny,
no tak,
i żeby nie było braków w dostawach, takie jak w Azji są kolejki. W Ameryce nie ma kolejek, w Kanadzie też nie słyszałem, żeby były kolejki. Natomiast w tych krajach, które pobierały ropę z Iranu, to tam się zrobiły kolejki i racjonowanie. No więc Trump, żeby zabezpieczyć resztę świata, bo Ameryka jest spokojna, tylko ceny wzrosły w Ameryce, bo jak na całym świecie rośnie cena, to ci handlarze wewnątrz Ameryki, niekontrolowani przez władze, oni też podwyższają swoją cenę do ceny ogólnoświatowej. Mogliby nadal sprzedawać taniej w Ameryce, prawdę powiedziawszy, bo pompują w Ameryce, rafinują w Ameryce, produkują w Ameryce i sprzedają w Ameryce. Więc ceny na rynkach światowych nie mają wpływu na tę produkcję, którą Trump wzmógł. Obama ograniczał, bo trzeba wszystko na wiatraczki przerobić i na baterie. Biden też ograniczał, natomiast Trump powiedział drill baby drill, czyli pompujemy ile wlezie, w dowolnym tłumaczeniu na język polski. Czyli benzyna w Ameryce mogłaby kosztować niezależnie od cen światowych, od dolara taniej, tyle co kosztowała przed wojną w Iraku. No ale nie kosztuje, bo nikt nie kontroluje tych producentów i oni chcą zarobić, skoro reszta świata płaci więcej za baryłkę, to my też chcemy dostawać więcej na naszym terenie. Trump uwolnił handel ropą, nawet irańską, pomimo wojny. Na wschodzie dalekim jest racjonowanie, no już tam o Kubie nie mówiąc, innych krajach.
I ale teraz... nawet na Kubę Trump się zgodził w zeszłym tygodniu, żeby dostarczać ropę rosyjską. Więc wyraźnie to, co powiedziałem, koncepcja jest bardzo prosta. Udrożnijmy, ile wlezie ten rynek ropy, żeby powstrzymać, a żeby ograniczyć negatywne skutki wzrostu cen wywołanych blokadą cieśniny Ormus. Tym kontekście patrzę na to, co robi Zełenski. No bo on działa w sposób dokładnie przeciwny, no bo uderzając w porty i w rafinerie na Bałtyku, no działa tak, jakby to powiedzieć, całkowicie przeciwko tej polityce, którą prowadzi Trump.
Ale to nie tylko Trump przecież. Samemu światu zależy na tym, żeby w wyniku irackiej zawieruchy nie drożała benzyna.
No tak, no zgoda, to, no dobrze. To
nie tylko Trumpowi
pytanie,
zależy,
tak.
Francuzom zależy, von
no wszystkim,
der Leyen też zależy.
Na karku, tak.
No wszystkim zależy, Chińczykom zależy, więc wszystkim stronom
zależy. No dobrze,
ale
w tym akurat momencie, kiedy wszystkim zależy, to Zełenski przeprowadza ataki na rafinerie, które sprawiają, że tej ropy będzie mniej.
I teraz dwie sprawy. A skąd pan się dowiedział, że te drony przeleciały nad innymi państwami, żeby dolecieć do tych portów?
No
pan tak powiedział na samym początku, że przeleciały.
No na mapę popatrzyłem, no z Ukrainy nie można dolecieć nad Bałtyk, no bo Ukraina nie ma wybrzeża bałtyckiego.
Ale można dopłynąć i można postawić jakąś swoją jednostkę, nawet jacht. Można mieć tych dywersantów, którzy w Polsce byli i tam podkładali jakieś ładunki na terenie Polski, ukraińskich. No i można
to wypuścić.
Nie,
ja podam jeszcze jeden, bo pan nie dokończyłem. Jedna rzecz to kwestia rzucenia okiem na mapę. A druga informacja, która już się pojawiła, na przykład jeśli chodzi o Finlandię, że tam dwa czy trzy drony się rozbiły i Ukraina przeprosiła i się przyznała do tego. Czyli
ale nie powiedziała, że wypuściła to z Ukrainy. Być może mają swoje jednostki jakieś na Morzu Bałtyckim i tam mają zapasy tych dronów i stamtąd rzucają tymi dronami. To nie jest powiedziane, że one przeleciały, no bo nad czym? Nad Białorusią przeleciały, nad terenem rosyjskim przeleciały, no czy nad państwami NATO przeleciały? Bo jeżeli przeleciały nad państwami NATO, dlatego pytam, skąd pan to wie. Jeżeli przeleciały nad państwami NATO, to teraz państwa NATO typu Polska, Litwa, Łotwa, Estonia powinny się bardzo wkurzyć na Ukrainę, nie tylko tym, czym my się za chwilę wkurzymy, drożyzną, ale tym, że naruszono naszą przestrzeń powietrzną. W Finlandii was złapaliśmy, to przeprosiliście. A wyście te drony uzbrojone w ładunki wybuchowe, drony, które mogły przypadkiem spać, drony, które mogły być zestrzelone przez polskie jednostki, gdyby one były bardziej ostrożne. Te drony puściliście nad naszą ziemią, weźcie się wytłumaczcie, Zełenski, którędy puściłeś te obładowane ładunkami wybuchowymi drony? Dzień dobry, w kwietniu i maju będę jeździł po Polsce z występami komicznymi. A czy przyjedzie pan do naszego miasta? Nie wiem. Organizator wynajmuje pana Cejrowskiego w swoim mieście. Pan Cejrowski jedzie do tego miasta, w którym organizator wynajął pana Cejrowskiego. Więc o liście miast nie ja decyduję. Przepraszam, że nie pojechałem wszędzie. No, a gdzie pan będzie? Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Katowice, Boguchwała, Kraków, Tychy, Kalisz, Stalowa Wola,
Pruszków, drugi Pruszków i jeszcze Warszawa doszła na samym końcu. Bilety na kupbilecik.pl i biletyna.pl. A co gram, w którym mieście, to trzeba sobie sprawdzić na plakacie, bo w każdym mieście co innego może być.
To jest bardzo dobre pytanie i powiem panu szczerze, ja sobie też dokładnie to samo pytanie zadawałem, czytając informacje na ten temat, ale no, na przykład aż by się prosiło jakiś komentarz ze strony, nie wiem, Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które by powiedziało, wiemy dobrze, że nad Polską to nie przeleciało albo coś, więc nie ma, cisza. Więc ja, ja jako człowiek podejrzliwy zaczynam dochodzić do wniosku, że to jest nakartowane, no bo jak mam to inaczej wytłumaczyć?
Ale przecież oni nawet nie wiedzieli, co wleciało i co przeleciało, kiedy wybuchło. Pan Polski,
to prawda.
Znaczy, były takie przypadki, że coś spadło i wybuchło, zerwało komuś pół stodoły, a około Radka Sikorskiego coś innego tam spadło, tam pod Bydgoszczą, czy gdzie on trzyma chałupę swoją. No proszę pana, to oni nie wiedzą. I im dłużej trwa śledztwo, tym szybciej my zapominamy, bo przypomnę, że powinno do tej pory trwać aktywne śledztwo dotyczące poprzednich latających dronów, skąd one się wzięły na terenie Polski. Ponieważ MON, Ministerstwo Obrony Narodowej, po prostu nie wie. Śledztwo zaszło w krzaki. No to ministerstwo nam nie powiedziało na temat poprzednich wypadków z dronami ukraińskimi.
To znaczy, mała poprawka, problem polega na tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej powiedziało nam o tym, ale zanim przeprowadziło śledztwo. Ponieważ ogłosiło, właściwie to była w pierwszej czy w drugiej godzinie, kiedy rzecz się stała jasna, że te drony wlatują, no to ogłosiło, że to są drony rosyjskie. Po czym przypomnę sekwencję zdarzeń. Sekretarz Generalny NATO tego nie potwierdził i tak samo nie potwierdził tego Donald Trump. No w zasadzie, jeśli chodzi o Zachód, to nikt tego nie potwierdził. I wydawałoby się w związku z tym, że nas się prosi, no to skoro mamy różnicę zdań, no jednak w obrębie sojuszu i zakładamy, że pan Rutte, który to tym mówił, i Donald Trump jakąś tam wiedzę mają, no to powinny zostać przedstawione jakieś dowody. Tymczasem faktycznie nic się dalej nie dzieje. No tak jakby to wszystko umknęło i w ogóle nie zostało dalej sprawdzone. Co więcej, w publicznych wypowiedziach, na przykład polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, mówi nie tylko o dronach, ale mówi na przykład o aktach dywersyjnych na kolei, odwołując się na to jako na fakt. No ale ten fakt nigdy nie został, że tak powiem, no, wyeksplikowany w sposób dający się obronić w jakimkolwiek sądzie. To znaczy,
no proszę
poza
pana, bo
oczywiście
ludzie
gadaniem medialnym.
Przyzwyczajeni do komórki i klikania, jak coś się nie zdarzyło w ciągu 15 sekund, to potem już zapominają. U ludzi pamięć się skraca w kierunku ryby głupik. Ona pamięta 3 sekundy własnego życiorysu i potem już ma tak mało w mózgu miejsca, że zapomina. Pamięta ostatnie 3 sekundy swojego życiorysu. Plus modus operandi, jak znaleźć drugą rybkę, żeby zrobić więcej rybek. No i społeczeństwo w tej chwili, im kto młodszy, tym krótszą ma pamięć. Do zdarzeń, które miały 3 miesiące temu miejsce, nikt nie sięga pamięcią tak daleko. Tak jak do piramid egipskich sięgamy rzadko, jak ktoś poprosi. I teraz od tego ministerstwa, od tych, proszę pana, baranków, matołków, od tych ciapciaczków, pan by chciał twardych informacji, czy Zełenski puścił te materiały wybuchowe nad naszym terenem, żeby rozwalić ruskie rafinerie? Pan by chciał wyjaśnień od tego ministerstwa, gdzie tam są matołki,
no,
baranki?
Ma pan rację, że może za dużo bym chciał, ale no tak zakładając, że żyjemy jeszcze w świecie, jakiś element rozsądku rządzi, to jednak bym sądził, że czegoś takie wyjaśnienia się powinny pojawić, no bo to jest istotne, bo
ale to
się
jest
okazało,
rozsądek Barei, proszę pana, Mrożka, to jest ten typ rozsądku.
Dobrze, pan, bo gdyby się okazało, że my na przykład celowo żeśmy je przepuścili albo żeśmy o tym wiedzieli i nie zareagowali, no to de facto czyni nas to stroną wojny wtedy, przecież.
Tak, a do tego czyni nas to stroną wojny z własnym narodem, bo co to spowoduje? Podobno są jakieś sankcje na Rosję, ale cały czas gaz i ropę Niemcy kupowali przez wszystkie 18 transz sankcji różnych narodów nałożonych. No więc handlujemy z Rosjanami, to ma wpływ na ceny ropy i gazu na terenie Europy. Jeżeli ktoś uczestniczy w takim przedsięwzięciu razem z Zełenskim, że rozwalamy teraz rafinerie rosyjskie, które dostarczają ropę i gaz do Europy, No bo te tam położone, te, które rozwalono, to do Europy dostarczają gaz.
No do Europy, przez z Morza Bałtyckiego do Morza Północnego i tak dalej. No,
jeżeli tak. Nasze baranki i matołki wiedziały o tym i dołożyły starań, takich na przykład, że dobra, pozwalamy przewieźć ten swój towar wybuchowy przez nasz teren, no to ci nasi działają na szkodę własnych obywateli, bo siłą rzeczy po rozwaleniu tych ruskich rafinerii cena ropy idzie w górę. Iran raz, a teraz jeszcze te rosyjskie się rozwalają.
Ale właśnie to jest ta druga rzecz, której nie mogę... Bo to by znaczyło, że Zełenski, no najkrócej mówiąc, urwał się kompletnie Trumpowi. Prowadzi własną politykę sprzeczną z interesami amerykańskimi, sprzeczną tak naprawdę z tym, co wcześniej deklarował. Bo jak mówię, obecna polityka amerykańska zasadza się na prostej rzeczy, im więcej ropy, tym lepiej, żeby zwiększyć maksymalnie podaż i ograniczyć skutki wojny na Bliskim Wschodzie. No a Zełenski, przeprowadzając akurat teraz tę operację, no uderza, że tak powiem, dokładnie w ten cały projekt.
No dobra, ale to urwał się Trumpowi Zełenski,
pan mówi? Pan powiem, bo to by oznaczało, dlaczego się urwał? Bo się urwał, bo musi mieć skąd, ktoś innego musi wspomagać. No to ja zakładam, że go wspomaga Europa Zachodnia. No ale to przecież też nie jest w interesie Europy Zachodniej.
No prawda? Nie jest. Europa Zachodnia umywa rączki od Iranu, ale z drugiej strony strasznie im na ropie zależy, więc teraz wyślą jakieś jednostki, żeby odblokować cieśninę Ormus, jak już jest po wszystkim i powybuchało i cała odpowiedzialność za wojnę spada na Stany Zjednoczone plus tego, który podjudzał, czyli Izrael, a Europa wyjdzie z tego czysto, jeżeli teraz przypłynie. No więc proszę pana, urwał się
Trumpowi. Nie wyjdzie, bo na razie ja nie wierzę w żadne otwarcie cieśniny Ormus, powiem panu.
W porządku, no dobra, już pan jest nieaktualny prawdopodobnie, bo nagrywamy przed świętami, a tam się cała masa rzeczy zdarzy. Ale uwaga, urwał się nie tylko Trumpowi, ale urwał się całej Unii Europejskiej, działa przeciwko swoim obecnym nadal wciąż jeszcze sojusznikom. I w tym słowie urwał się Trumpowi najpierw, którego pan użył. Tak. Jest takie założenie, że Zełenski jest samodzielny. A ja uważam od początku, że nie jest. Różne rzeczy robi jako frontman, ale absolutnie nie jest samodzielny. Tak jak kiedy startował na prezydenta, nie był samodzielny. Kiedy startował wcześniej w serialu, chyba komediowym czy satyrycznym, gdzie grał prezydenta, nie był samodzielny, bo miał swojego producenta, oligarchę. Tak teraz nadal ma jakichś swoich producentów. Więc on nikomu się nie urwał, tylko jego handler powiedział mu, co robi Zełenski teraz? On powtarza wzory terrorystów Huti. Oni wprawdzie nie są w cieśninie Ormus, tylko są z drugiej strony. Jak pan na mapę popatrzy,
no,
to
oni są nad Morzem Czerwonym. No.
Tak, z Morza Śródziemnego jest kanał Suezki na Morze Czerwone i tam płynie kupa rzeczy. I potem jeszcze jest wyjście przez Morze Czerwone dalej. I tam jest Jemen i są ci Huti, którzy blokują 30% światowego handlu. Nie ropą, tylko w ogóle całego. No i on się nauczył, Zełenski powtarza ten wzór. Pokażę państwu coś, co w prezencie dostałem i taki byłem sceptyczny na początku. Uwaga. Biblia Preppersa. No dostałem, ktoś mnie kocha, przysłał, niech pan oceni i tak dalej. No to oceniłem najpierw na wygląd i na wagę. Biblia Preppersa, która waży tyle, że ja uciekam gdzieś, nie? Do lasu, bo wojna przyszła i Preppersi muszą w lesie przetrwać. I co? I mam zabrać zamiast butelki wody 3 kilo lektury takiej. Poza tym, dla kogo to jest, pomyślałem? To już jest dla tych, którzy się prepperstwem interesują. I oni coś umieją, tyle umieją, powiedzmy. No a tutaj ktoś dopisał kolejne warianty, ja się nauczę więcej. To jest dla zaangażowanych. Pomyślałem w pierwszej chwili, ale potem pomyślałem inaczej o tej książce. Masz synów. Popatrzmy na nich z góry tutaj. O, jesteś ojcem, masz synów. Tylko nie takich synów i nie jesteś takim ojcem, tylko jesteś ciamcia-ramcia. Jesteś typ tam, marszałek Sejmu jeden taki był. Sam jesteś ciamcia-ramcia, bo nie miałeś wzorców. W szkole nie miałeś, ojciec też cię nie nauczył i sam jesteś taki trochę no, niesprawny fizycznie i tak dalej. Nie masz tego typu pomysłów jak w tej książce. I twoi synowie też. Cali pochodzą z komóry. A dodatkowo jeszcze może być taki element, że ktoś jest ojcem tylko na weekendy.
bo zawalił coś w swoim życiu, spotyka dzieci raz w tygodniu i nie ma kompletnie żadnych pomysłów, co z nimi robić, no to pójdziemy do McDonalda i na lody i już potem nie ma więcej pomysłów. To jest świetny pomysł. No bo tak, możemy to otworzyć. O, i tu rozdział po rozdziale można co weekend można wymyślać. Woda użytkowa. Dobra, idziemy do lasu, szukamy wody. Nic nie pić przed wyjściem, poszukamy wody w lesie. I rozdział po rozdziale, strona po stronie, można kolejne weekendy spędzać. Pokażę Państwu przykład pierwszy z brzegu, to zaznaczyłem, jeszcze szlajfkę dołączyli do tej książki. Ile typów ognisk można wymyśleć? No to bawimy się w taki sposób, mam dwóch synów, to ty rozpalasz takie, ja rozpalam takie, a Maciek rozpala takie, jedziemy do lasu, bawimy się w ognisko, próbujemy się zagrzać, albo takie rozpalimy, zobaczymy jak nam wyjdzie. Przepiękna zabawa z takiego podręcznika. A co w głowie zostanie z tych tysięcy stron? No powiedzmy, że zostanie mi tyle w głowie i okazuje się, że tyle potem wystarczy, żeby przetrwać pierwszy miesiąc w lesie.
No dobrze, chwileczkę. To ja jednak zadam inne pytanie. No bo ja się też nad tym zastanawiałem, bo pan mówi, że ktoś nim steruje. Ja się z tym zgadzam. To znaczy ja uważam, że mamy do czynienia rzeczywiście z kimś, kto tutaj tym steruje i tak dalej. Ale pytanie, kto to jest? Bo nie są to na pewno w tej chwili Stany Zjednoczone, bo jak mówię, to co on robi jest uderzeniem w interesy tego, co robi Trump. Uznałbym, że to jest Unia Europejska, no ale de facto ataki na rosyjską ropę uderzają również w samą Unię Europejską, bo podnoszą ceny i uderzają w gospodarkę unijną. Więc kto to jest?
No ale Urban mówił, że rząd się wyżywi. W sytuacji, kiedy Trump, Reagan zakładał sankcje za stan wojenny, taka padła fraza, Jerzy Urban, rzecznik prasowy komunistycznej władzy w Polsce, powiedział, rząd się sam wyżywi. W przypadku dowódców Unii Europejskiej od lat pan i ja obserwujemy i komentujemy w tej audycji, a było ich 170 przed tą, że Unią Europejską zarządzają samobójcy. Bo pomysł taki, żeby ograniczać przemysł, żeby likwidować elektrownie atomowe w Niemczech, teraz wznowili, żeby stawiać wiatraki zamiast bardziej stabilnych systemów opartych o węgiel, o gaz, o ropę, elektrowni, które zawsze produkują niezależnie od tego, czy jest wiatr, czy jest słońce. No więc rządzą nami szaleńcy, sprowadzają też żywioł zagraniczny, który ma wyniszczyć kulturę Europy. Komentujemy, że to są akty samobójcze, niszczenie przemysłu wewnątrz Europy, kupowanie całego żarcia z Mercosuru, likwidacja własnego rolnictwa. Więc nie wykluczam takiej możliwości, że to europejscy handlerzy podpowiedzieli Zełenskiemu, co on ma robić, bo oni się sami wyżywią. Oni do swoich limuzyn będą mieli benzynę, używają jej darmowo, więc jemu jest obojętne, po ile jest benzyna.
Czyli,
natomiast
czyli pan
niszczenie substancji i przemysłu europejskiego to jest ich działalność. Odkąd Polska weszła do Unii, odbywa się niszczenie rolnictwa, przemysłu i zamieranie Europy. Coraz gorsze wyniki ma Europa.
Czyli z pańskim zdaniem, też stawia pan tezę, że tą siłą, która stoi w tym przypadku za Zełenskim, no jest, powiedzmy, może nie po nazwiskach, ale no elita przywódcza, czy tam klasa przywódcza unijna. Ja, szczerze mówiąc, no bo też zastanawiam się, kto
nie
to by mógł być.
No, nie wiem, kwestionuję tylko pańską...
Kwestionuję tylko pańską opinię,
że Europejczycy raczej nie, no bo przecież to przeciwko nim działa. Otóż przeciwko elitom nie działa, bo elity się same wyżywią, no, więc to mogą być Europejczycy.
Tak jak mówię, na pewno tym kimś nie jest Trump i Stany Zjednoczone. Co do tego jestem przekonany, ponieważ to by było działanie samobójcze. No to kto to może być? Teoretycznie to jest również wymierzone w Europę. Ale praktycznie, biorąc pod uwagę różne inne wypowiedzi polityków europejskich, to może jest na to przyzwolenie właśnie polegające na tym, że oni już kompletnie oderwali się od rzeczywistości i uważają, że to jest najlepsza metoda, żeby... Tylko co oni przez to osiągają? No osiągają przez to, że te ceny ropy jeszcze wzrosną. Więc nawet jeśli Rosja będzie mniej eksportowała wskutek tych ataków, to mniej będzie znacznie droższe i ona i też będzie zarabiała. Tak jak Iran, który teraz zarabia dwa razy więcej na eksporcie ropy niż zarabiał przed wojną.
No ale trochę mniej sprzedaje, więc czy zarabia netto?
Ale ceny poszybowały.
poszybowały. No to sprzedają mniej ropy, dostają tyle samo pieniędzy albo mniej pieniędzy, bo dużo mniej sprzedają, pomimo wzrostu cen. To tego nie wiemy, ile tam Iran. 10 statków Trump im pozwolił przepuścić. Żeby Chiny nie zdechły. Bo Trump chce Chiny trzymać. Gdyby Chiny zostały zdesperowane teraz, to rzucą się na przykład na Tajwan, żeby zakończyć Amerykę w pobliżu Iranu. W związku z tym Trump, żeby uspokoić kolejki po benzynę w Chinach i na Dalekim Wschodzie u różnych też swoich sojuszników, to zezwolił na te okręty irańskie. Tak na to patrzę. Ale teraz wracając do Europejczyków. Jak się kontroluje ludzi, jak się ich trzyma za mordę, za pysk, przemoc władzy? Lewicowa władza, czyli Unia Europejska obecnie, wcześniej Breżniew, Układ Warszawski, obecnie Bruksela, trzyma ludzi za mordę kryzysami. Za mordę trzymali kryzysem COVID i teraz kryzys paliwowy to jest doskonała okazja, żeby bardziej złapać za mordę. Kiedy pan będzie stał w kolejkę po benzynę, nie będzie pan miał czasu na inne rzeczy. I chodzi moim zdaniem o to, żeby racjonować benzynę w Polsce i w innych krajach, żeby ludzi uspokoić w tym sensie, że przejdą z manifestacji przeciwko Mercosurowi do kolejki po benzynę.
Znaczy, i będą do tej pory Unia zawsze tak działała. Takiej. Każdy kryzys oznaczał wzmocnienie władzy centralnej. Więc i w tym przypadku może tak być, że liczą na to, że panika wywołana no, tymi kłopotami z ropą naftową, z benzyną, no to zaraz się pojawi jakiś kolejny wspaniały projekt, tak jak to jest to SAFE czy SAFE, wspólnego zadłużenia się, trzeba będzie się wspólnie zadłużyć, żeby wziąć pieniądze, żeby przetrwać kryzys, a to oznacza, że państwa muszą zrezygnować ze swojej suwerenności i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście tego nie wykluczam i w tym przypadku rzeczywiście Ukraina ma do odegrania w tej koncepcji no, bardzo ważną rolę, no bo może generować kryzysy.
No to ja jeszcze panu powiem, co jako specjalista od teorii spiskowych jestem wyznawcą niektórych, natomiast ogólnie się specjalizuję w studiowaniu wszystkich, bo one się w takim dużym procencie sprawdzają, jak żadne inne teorie naukowe się nie sprawdzają. Ogólnie z różnych nowych teorii naukowych to tam jedna na 1000 się sprawdzi co jakiś czas i pójdzie dalej. A wśród spiskowych obserwuję większy zwrot. Zainwestuję mój czas w jakieś teorie spiskowe i z 30 nagle 29 się sprawdziło. Więc w tym sensie jestem specjalistą, że je studiuję. I otóż, kto powoduje Zełenski? No Izrael może nim powodować. To w sieci jest popularna teza taka od bardzo dawna, że cała ta wojna na Ukrainie i tak dalej, to chodzi o to, żeby Żydzi mogli w razie czego wrócić na Ukrainę i zbudować tam swój Izrael numer dwa po tym, jakim się spali Izrael w domu. Być może teraz się odbywa takie przedziwne palenie Izraela, doprowadzamy do konfliktu z Iranem, Iran nas zaczyna rozwalać i mamy teraz motywację taką, to się przeniesiemy na Ukrainę. No więc w sieci informacja wśród spiskowców jest taka, że Zełenskim powodują, ale pasuje, bo pan zobaczy, Izraelczycy wywołali wojnę w Iranie, rękami amerykańskimi ją prowadzą, ceny ropy idą w górę, ogólny kryzys światowy, ratuj się kto może. To teraz jeszcze ten kryzys trzeba powiększyć w taki sposób, że rafinerie ruskie są rozwalane rękami Zełenskiego i już kryzys się zrobi taki duży, że potrzebne będą rozwiązania radykalne. O czym mówi Netanyahu od bardzo dawna? Że Iran trzeba rozwalić za wszelką cenę, nawet ograniczonym atakiem nuklearnym. No to jak doprowadzimy do takiej desperacji na świecie, że w Chinach są kolejki po benzynę, Rosji są rozwalane rafinerie i inne rzeczy, no to dochodzimy do takiego punktu, w którym świat się zgodzi, wiecie co, to już to dobra, Trump, walnij w ten Iran tam czymś takim małym, co to potem szybko zniknie. Teraz bomby atomowe są takie, że nie zabijają ludzi chorobą popromienną przez całe pokolenia, no bo zdobywcy nowego terenu za pomocą ładunków nuklearnych chcą zdobyć ten teren, a nie mieć spaloną pustynię, więc te nowe bomby są takie, że ta radiacja szybko znika i nie zaraża ludzi. No więc widzi pan, w teorii spiskowej Zełenski ma lejce izraelskie przyczepione.
Co pan przedstawił, ja tego nie wykluczam. Mi się wydawało to dosyć wątpliwe, ale tak jak to pan zarysował, oczywiście ma to pewne racjonalne jądro, bo jak mówię, ja w innym przypadku nie bardzo mogę zrozumieć, dlaczego Zełenski nagle wyrywa się z atakami na rafinerie rosyjskie dokładnie w tym momencie, w którym, że tak powiem, i tak już ta ceny ropy czybują i to może tylko mieć taki negatywny wpływ. Dobrze, sprawdzimy, jak to będzie, żebyśmy nie tylko o Zełenskim i o atakach rozmawiali.
Dzień dobry. Północ wita Kraków. Byłą stolicę. Przyjadę z występem do Krakowa i bardzo lubię grać w Krakowie, bo tam jest publiczność odrębna niż w całej Polsce. Tam wysublimowana, powiedzmy sobie. 7 maja zagram Trudne dzieciństwo. Jak mnie wpuszczą, bo przyjadę z piecem kaflowym. Bilety na kubilecik.pl i bilety na PL.
Niedaleko pana, no bo rozumiem, czyli w Teksasie, była konferencja CPAP-u. No niedaleko.
Dwa dni jazdy samochodem, proszę pana. No dobra.
No dobrze, no niedaleko, jak na skalę, no między Arizoną a Teksasem, powiedzmy. No. W Dallas spotkanie CPAP, nie było Trumpa, tak. Ale pojawił się Karol Nawrocki. Ma pan jakieś wrażenia po tym jego przemówieniu i wystąpieniu?
Mam.
No
mam.
To proszę.
Pierwsze przemówienie z tych najnowszych, jakie oglądałem, tak, było w Polsce, kiedy Nawrocki zawetował przepis i bronił tego weta, no, orędzie do narodu wygłaszając. Co on tam zawetował wtedy? Ten sejf chyba zawetował.
Tak.
I proszę pana, kiedy przemawiał, to obserwowałem najpierw przez czas jakiś bezdźwięku i zauważyłem, że ktoś go nauczył machać rękami w sposób absolutnie nienaturalny dla żadnego człowieka. Chodzi o to, żeby się zmieścić w komórce, gdyby ktoś na pionowo oglądał i on machał rękami w taki sposób szkodliwy dla siebie.
Dobrze.
Nie, bo to one są ważne. To jest antropolog wśród Indian, obserwuje różne rzeczy i ja obserwuję wśród tych różnych czerwonoskórych, zielonoskórych polityków też pewne zachowania, że kiedyś się zachowywał inaczej, a teraz macha rękami w sposób sztuczny dla samego siebie. Czyli jakiś handler Nawrockiego go nauczył, słuchaj stary, czy tam panie prezydencie, proszę tak machać rękami, bo to będzie robiło dobre wrażenie. Czyli zachowuje się nienaturalnie. Pojechał na CPAC i potem był na mszy, widziałem tę mszę w telewizji, trzymał palemkę w taki sposób w palcach też nienaturalny dla siebie. Facet trzyma całą garścią, a on tak trzymał w paluszkach. Jakby mu ktoś podpowiedział, że ma być, nie wiem, delikatny wizerunkowo. To ta zmiana, to, że on się poddaje tego rodzaju formatowaniu, że będziesz inną koszulę nosił, inny krawat, inaczej będziesz mówił niż mówiłeś wcześniej jako prawdziwy kandydat i kibol, To mi się nie podoba. Na CPAC-u nie było nikogo ważnego w tym roku.
No właśnie, panu szczerze. Nikogo.
No i teraz, czy kiedy prezydent jedzie, bo nie ma nikogo ważnego i w związku z tym przypomnieli sobie, no dobra, to zaprosimy Nawrockiego, bo on jest dosyć ważny, to będziemy mieli kogoś ważnego w sytuacji, kiedy jest ogólnie pustka. Czy dobrze jest na coś takiego pojechać? Jeżeli ma się jakąś wybuchową opowieść, która zwróci uwagę, to fajnie jest pojechać na pustynię, jest festiwal, nie ma żadnych gwiazd, ja jestem gwiazdą schodzącą albo jeszcze małego formatu, jadę i zabłysnę przed publicznością, która czegoś oczekuje, a dostaje figę z makiem w tym roku. No, ale tego Nawrocki moim zdaniem nie zrobił, czyli nie zabłysnął. Zrobiłem sobie dwie notatki z jego wystąpienia.
Teraz ja tylko pozwolę sobie też coś powiedzieć. To znaczy ja powiem tak, do momentu, do którego sądziłem, że tam się pojawi również Trump, no to uważałem, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby tam Nawrocki pojechał. No ale w momencie, jak się okazało, że Trumpa nie będzie, a to już było nawet tydzień wcześniej wiadome, no to tak sobie zacząłem zastanawiać, no kto tam będzie istotny, no bo to...
Orbana nie było.
No Orbana nie było, Milleya też nie było. No nie było żadnej gwiazdy tak naprawdę takiej, no, pierwszego formatu. Więc no, był tam rzeczywiście jako najwyższy rangą, jeśli tak można powiedzieć, był Nawrocki. I ma pan rację, to znaczy jakieś musiało być wystrzałowe przemówienie. Tymczasem ja też nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, że ilekroć Nawrocki teraz gdzieś jedzie, to on ciągle opowiada o Rosji. Ja już po prostu mam wrażenie jakiegoś, no, to jest nie, że ja nie jestem w stanie go wytrzymać. Jedzie na Węgry o Putinie, jedzie do Stanów o Putinie, jedzie gdzieś tam o Rosji. No, na Boga, no przecież to jest jedyny przedmiot zainteresowania polskiego prezydenta. No,
no właśnie chciałem powiedzieć, że układają mu rączki, ubierają go, mówią jak ma stać, natomiast nie ma dobrego pisarza do przemówień. Powinien mieć dobrego pisarza, po pierwsze takiego, który nie opracowuje tekstu, tylko zawartość tekstu, meritum. Czyli wypisuje w podpunktach, co będziemy mówić na SIPAC-u. SIPAC to jest specyficzna impreza. Kiedyś to był ruch MAGA, w tej chwili wrogowie Trumpa z przeszłości typu Steve Bannon, wywalony przez Trumpa na zbity pysk, bo był nielojalny. On był gwiazdą na SIPAC-u. No, co ja chcę tam powiedzieć? Wynika również z tego, kto mnie będzie słuchał. No nie słuchają mnie Europejczycy zainteresowani Putinem, tylko amerykańskie środowisko konserwatywne. Chcemy tam zabłysnąć jako zwornik zza oceanu, tak jak na poprzednich SIPAC-ach, te osoby, które pan wspomniał. Zza oceanu był prezydent Argentyny, bo trzeba na inny kontynent pojechać.
Milej jest, tak. Milej to jest, jak go widziałem, teraz byłem na SIPAC-u w Budapeszcie, to jest naprawdę showman taki, że wie pan, pojawia się na scenie, tu macha, tam skacze, tu krzyczy, no a aż po prostu człowiek się nie może oderwać od oglądania.
No a Nawrocki mówił do tej publiczności amerykańskiej, mówił o przemówieniu Donalda Trumpa w Warszawie w 2017 roku. No to znaczy, że jadąc tam, żaden jego doradca ani pisarz nie przygotował kartki, co ty masz tam człowieku powiedzieć. Tylko wzięli ja na szybko. Wiem,
co powinien powiedzieć? Znaczy na przykład, ja uważam, i to jest taka bezpieczna formuła, i on by tym na pewno porwał ludzi, to jest ważne. Na przykład wspólny front przeciwko masowej migracji. No to jest coś, na czym się mógłby skupić, prawda? I przy okazji mógłby zaatakować mocno Unię Europejską, która prowadzi absurdalną politykę wpuszczania, ale on w zasadzie to, ale on do tym Putinie ciągle, proszę pana.
No, jeszcze powiedział dwie rzeczy, które mnie zmroziły, proszę pana, zmroziły mnie. Nie chciałem, żeby to mówił, nawet jeżeli tak myśli, bo mnie odpycha od siebie, a takich jak ja jest spora rzesza. Dwie rzeczy powiedział, że Polska podjęła słuszną decyzję o wejściu do Unii Europejskiej. No, nawet jeżeli tak nam się wydaje, że wtedy to była decyzja słuszna, to w dzisiejszym kontekście, gdy Unia Europejska nas prześladuje za pomocą sądów, za pomocą niedawania pieniędzy, które się należą jak psu Buda, za pomocą wtrącania się we wszystko, w tej sytuacji dzisiaj nie mówimy takich rzeczy. Bo z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy patrzymy na to, czym się stała Unia i co dzisiaj robi, to polska decyzja nie była słuszna. Wtedy no, może była słuszna w ciągu najbliższych 3 lat po wejściu. Też kwestionuję to, ale może się komuś tak wydawać, może ktoś tak szczerze myśleć. Natomiast kiedy patrzymy na to dzisiaj, to nie była słuszna, bo Unia nas rujnuje. No to panie Nawrocki, no nie mówimy takich rzeczy.
Ale jeszcze przepraszam, to ja dorzucę od siebie. Nie mówimy też takich rzeczy w takim otoczeniu.
No bo
jak tam jedzie, to już rozumiem, że może po prostu raz powiedzieć coś kontrowersyjnego i mamy, Unia się kojarzy w tej chwili w kategoriach konserwatywnych z masową migracją, z genderyzmem, z zielonym ładem, z szaleństwem, niszczeniem narodów i odbieraniem nam suwerenności. I
a to powiem jest... panu, z czym się kojarzy Amerykanom? A tam publiczność była amerykańska, to amerykańscy konserwatyści różnego formatu przyjechali na ten SIPAC. Otóż oni mają na Kanadę spojrzenie takie, że to jest jakiś socjalistyczny deal za naszą północną granicą, nie rozumieją kapitalizmu, wprowadzają zamordyzm, nie rozumieją wolności słowa i innych takich rzeczy. Natomiast Europa to jest Kanada, z punktu widzenia tych amerykańskich konserwatystów, to jest Kanada podniesiona do potęgi, więc jeżeli Trudeau oceniali jako idiot, no to każdy przywódca europejski nazwisk nie znają, ale uważają, że to jest jeszcze gorsze niż ten Trudeau. Oni może Macrona jednego kojarzą. No i jeżeli ktoś mówi, że słusznym była decyzja o wejściu do klubu idiotów, Amerykanom to mówi. Wiedząc, że Amerykanie tak odbierają Unię. Może się mylą, ale tak ta sala tak reaguje.
No to właśnie
źle reaguje na piosenkę Majteczki w kropeczki. Ta sala chce słuchać innej symfonii, a on im śpiewa Majteczki w kropeczki. No nie wiem, po co to zrobił, bo nikt mu nie napisał przemówienia, tylko zrobili na szybko kompilację.
Dobrze, a ta druga rzecz, o której
druga rzecz
jeszcze?
Bardziej współczesna. W sensie, w kontekście wojny w Iranie. Otóż Nawrocki przypomniał o, tam, o sojuszu polsko-amerykańskim i że jesteśmy wiernym żołnierzem, przypomniał przypadek żołnierza amerykańskiego, który uratował Polaka i zginął i dostał dwa ordery, amerykański od Trumpa i polski order od Nawrockiego dostał, tenże żołnierz, nazwisko zapomniałem na chwilę, a to nieistotne, bo chodzi o meritum, o ten przypadek. I w tym kontekście Nawrocki powiedział, że decyzja o wysłaniu polskiego wojska do Iraku i Afganistanu była słuszna, obie te decyzje były słuszne, i wspomniał 66 polskich żołnierzy, którzy zginęli w obu tych konfliktach razem wziętych. No to tego znowu się nie mówi. Może ta decyzja wtedy była słuszna, natomiast jak dzisiaj ludziom powiemy, komuś takiemu jak mnie, że 66 polskich żołnierzy zginęło, a jeszcze mamy urwane nogi, ręce i inne takie uszkodzenia, ale 66 ojców rodzin, synów, matek swoich zginęło w Iraku i Afganistanie. Natychmiast zadaję pytanie, po co? Co Polska za te śmierci, 66 sztuk, uzyskała? W Afganistanie kompletnie przegrana wojna, Biden się wycofał, zostawił sprzęt terrorystom, nic nie uzyskaliśmy, i w Iraku. Co uzyskała Polska za te 66 dusz?
Muszę z przykrością, czasem dobrze jest, jak się spieramy, wiem, ale w tej sprawie niestety muszę się z panem całkowicie zgodzić. No nie dość, że on właśnie powiedział to, o czym pan teraz mówi, no to jeszcze mnie dodatkowo, jak mówię, rozsierdziło to, że on zawsze musi tą Rosję, tego Putina dorzucić. I tak sobie myślę, że to jest to, co on zaprezentował, to jest przemówienie, wie pan, sprzed 20 lat. Znaczy, jakby on w ogóle mentalnie nie był w stanie zrozumieć, jak ten świat funkcjonuje dzisiaj, że jakby nie był w stanie wyciągnąć żadnej lekcji ani z Afganistanu, ani z Iraku, ani z tego wejścia naszego do Unii Europejskiej, bo przecież nawet zakładając, że to mogło być na danym etapie słuszne, dzisiaj z perspektywy czasu rzeczą oczywistą jest, że Unia Europejska jest dla Polski gigantyczną przeszkodą w rozwoju. No i prezydent, który ma reprezentować ten ruch suwerenistyczny, narodowy, niepodległościowy, jedzie do Stanów i spotyka się z ludźmi, którzy by bardzo ciepło przyjęli jego krytykę Unii. On to w zasadzie tak przedstawia, jakby to chodziło o jakąś tam zmianę, bo tam powiedział, że ta Unia to jest inna, że ją trzeba zmienić, ale ludzie tego w takim momencie w ogóle nie rozumieją. A już szczególnie nie rozumieją ci, którzy tam przyszli, bo dla nich to jest opowieść w ogóle zupełnie nieprzekonująca.
O bardzo egzotycznym tworze, gorszym niż Kanada, daleko za morzem. A co powinien powiedzieć Nawrocki w tej sytuacji, gdy już się upierał mówić? Powinien powiedzieć coś takiego, bo takie jest moje spostrzeżenie z tego, co pan w ostatnich zdaniach powiedział, że wtedy mogło się ludziom, jakimś tam przywódcom Polski, szczerze wydawać, że dobrym pomysłem jest wejście do Unii. A co pokazuje nam dzisiejsza sytuacja? Że mieliśmy myślenie doraźne, natomiast nikt nie był przewidujący, co będzie za lat 20. Nikt nie zrobił ekstrapolacji trendów, czyli politycy nasi z tamtego czasu, i nie daj Boże, żeby jeszcze któryś urzędował, dzisiaj jakiś Kaczyński z tamtego czasu, Kwaśniewski, Czarzasty z tamtego czasu, bo oni wtedy się srodze pomylili, nie przewidując, w jaki sposób Unia jedyny możliwy się będzie rozwijała przez 20 lat, czyli do czego doprowadzi nasza decyzja dzisiejsza o wejściu do Unii za lat 20. Czyli nie mają wizji strategicznej dla Polski na wiele lat do przodu. Mają tylko posunięcia taktyczne na dzisiaj. To ja takim politykom nie wierzę.
Ja też
się
im nie wierzę.
Pomylili wtedy, nawet jeżeli szczerze uważali, że robią dobrze, to myśleli w perspektywie, a będzie dobrze, 2 lata do przodu myśleli. To ja nie chcę, żeby oni myśleli o żadnych decyzjach dzisiejszych.
I pełna zgoda. No, problem polega na tym, że tego akurat, co powinien był powiedzieć, nie powiedział. Bardzo panu dziękuję. A my na pewno jeszcze będziemy komentowali inne wystąpienia. Oby lepsze, oby lepsze.